Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy rodzice, już mając świadomość, że wielu pozostaje na tej konferencji, przygotowałem sobie stosowne notatki, żeby trema mnie nie zniszczyła, ale też, żeby może w takim większym porządku przedłożyć pewne sprawy do przemyślenia. O ile wczoraj zajmowaliśmy się małżeństwem, zastanawiając się nad tym, jak to jest, że po ślubie, który zwykle poprzedziło wiele różnych perturbacji, żyli długo i szczęśliwie, to dzisiaj spróbujemy pójść krok dalej, czyli zastanowić się nad owocem małżeńskiej miłości, odpowiedzialnie płodnej, czyli nad waszymi pociechami, nad waszymi dziećmi. Prowokacyjny temat tego rozważania brzmi: czego naprawdę potrzebują wasze dzieci? Można sprawdzić po powrocie do domu, zwłaszcza jak się ma takich nastolatków, oni nam powiedzą właściwie, że potrzebują od rodziców dwóch rzeczy. Mianowicie, żeby rodzice dali się wychować do tego stopnia, by spełniali każdy ich kaprys, a po drugie, dajcie nam kasę, najlepiej sporą i będziemy kwita. To może być odpowiedź dzisiejszego młodego człowieka inspirowanego mass mediami i jasna sprawa, że w tym kierunku nasze rozważania nie pójdą. Pojawią się tutaj zupełnie inne akcenty, chociaż byłoby naiwnością sądzić, że oto z tej ambony popłyną jakieś gotowe recepty, które będą pasowały do każdego dziecka, do każdego domu, do każdej sytuacji. Takiej możliwości nie ma. Proszę Państwa, w ogóle zastanawiam się, jakim to jest cudem, że na przykład kazanie, którego słucha powiedzmy 1000 osób, dojdzie może do połowy, druga połowa może zaśnie, może się zdenerwuje ktoś. To jest cud działania Ducha Świętego. Nic dziwnego, że pewne tematy wracają, różni prelegenci je podejmują i gdzieś każdy może coś dla siebie usłyszeć, wybrać, wypróbować, przemyśleć i poprosić Ducha Świętego właśnie o pomoc. Zapisałem sobie tutaj te oczekiwania dzieci w kilku punktach. Postaram się nie uśpić ludności tu zebranej. Wiem już po klerykach, że oni o tej porze to już tak nie bardzo. Nawet w którejś z tych wesołych książek opisałem 38 znanych mi wtedy metod spania, a to na glona, a to w oparciu o Pismo Święte, a to na śmigło, na przyjaciela, na kanapkę. Proszę jednak tego nie próbować. Ja do 8 postaram się zakończyć swoją mowę. Więc czego wobec tego potrzebują dzieci? Może tu Państwa zaskoczę, ale powiem: dzieci potrzebują przede wszystkim kochających się rodziców. Tak, trzeba, żeby dziecko widziało miłość ojca i matki, żeby widziało, jak się całujecie, jak się szanujecie. Jak mówi piosenka, idzie o to, żeby tę waszą małżeńską miłość było widać, słychać i czuć. I nie mam tu żadnych kosmatych myśli. Nie, nie, nie. Tu raczej chodzi o sposób odzywania się żony do męża i odwrotnie. Tu idzie o wzajemną pomoc, dbanie o siebie, spacery, zabawy, randki małżeńskie, czas tylko dla siebie. A co, jako narzeczeni mieliście więcej czasu? Lataliście do szkoły, do pracy, czasem ta miłość mieszkała na końcu kraju i nie było złej drogi do mej niebogi. A dzisiaj mielibyście nie mieć dla siebie czasu, no marny los czeka wtedy takie małżeństwo, taką rodzinę i takie dzieci. I to także psycholodzy jakoś potwierdzili, że miłość rodziców gwarantuje spokój, jakieś zaufanie, otwieranie się tych dzieci, bezpieczeństwo, którego nigdzie poza tym nie znajdą. I to byłby pierwszy punkt do rozważenia. Właśnie choćby dlatego, że kiedyś no prawie wszystkie wasze dzieci będą zakładały rodziny. No niech widzą, jak to ma potem wyglądać. Dalej. Dziecko na pewno będzie oczekiwało dojrzałości ojca i matki, która przejawia się w prawidłowej, spójnej hierarchii wartości, określonym światopoglądem, konsekwentnym działaniem, czyli świadectwem życia. Idzie o to, żeby nie było coś innego przekazywane jako teoria i powiedzmy coś innego jako praktyka. Palenie jest szkodliwe, ale słuchaj, smyku, skocz tatusiowi po papierosy. Nawiasem mówiąc, dzieciom nie wolno sprzedawać papierosów. Więc chodzi o to, żeby jednak ten ojciec i mama zadbali o wytworzenie autorytetu matki i ojca. Właśnie przez tę dojrzałość, przez tę spójność teorii i praktyki. Czy, jak to dzisiaj nowocześnie się wydaje, mówienie rodzicom na ty przez dziecko już nawet od najwcześniejszych lat ułatwia sprawę? Wątpię. Tu na tej ziemi do rodziców jeszcze kilkadziesiąt lat temu mówiło się przez wy. Wy, tato, mamo. Dzisiaj wydaje się to śmieszne. To jeszcze jedną śmieszną rzecz dorzucę. Kiedyś tatę, mamę oraz księdza całowało się w rękę. Wyśmialiśmy to, prawda? Taki cmok nonsens. A tymczasem ten pocałunek ojcowskiej, matczynej czy księżowskiej ręki był potrzebny obu stronom, bo przypominał, kim jesteśmy. Przypominał o godności tego macierzyństwa i ojcostwa. Inna rzecz, czy tato, mama i ksiądz na to zasłuży, zapracuje. Bo nie można się dziwić, że autorytetem nie będzie alkoholik ani dla córki, ani dla syna. Najwyżej będzie postrachem i kłopotem do końca życia, gdy tych DDA, czyli dorosłe dzieci alkoholików, latami wyciąga się z tego, w co wpadli we własnym, rzekomo najbezpieczniejszym miejscu na świecie, jakim jest dom. Nie będzie też autorytetem dla córki mama, która chwali się, jak skutecznie stosować antykoncepcję. To musimy sobie jasno powiedzieć. Idźmy dalej. Integralność rodziny to jest coś, co jest dzisiaj towarem deficytowym. Śmiem twierdzić, że zwłaszcza tu, na Opolszczyźnie, a także na Dolnym Śląsku. Kiedyś, przed laty, katechetka znana w wiosce podświdnickiej sprawdziła w grupie dzieci pierwszokomunijnych, a miała ich w klasie 24, że tylko dwójka dzieci pochwaliła się, że tato i mama są w domu. Eurosieroty. Kto kiedyś za to zapłaci? Kto zwróci to tym dzieciom? Co z tego, że przywieziesz ten sprzęt? Co z tego nawet, że wybudujesz dom, w którym potem to dziecko nawet nie chce mieszkać, a może się nawet okazać, że ten dom zostanie pusty, bo w międzyczasie rozpadło się małżeństwo. Jest to dramatyczny temat. Wiem o ekonomii, wiem o różnych historiach, ale trzeba naprawdę umieć liczyć, a łzy, samotność także mają swoją cenę. To nie jest łatwa sprawa. I naprawdę trzeba się 300 razy zastanowić, czy warto wypruwać sobie żyły po to, żeby dziecko miało lepiej w tym znaczeniu, że potem nie będzie miało nic. Straci dom, straci ojca i matkę w tych latach, kiedy najbardziej są oni potrzebni. To samo idzie o pracę w piątek, świątek i niedzielę, kiedy tylko się da, żeby więcej, a może jest w tym ucieczka, bo to ciekawsze gdzieś tam działać, tworzyć, niż bawić się ze smarkaczem albo słuchać jego problemów. Dalej, na co czeka dziecko? Potrzebuje, jeżeli idzie o chłopaka zwłaszcza, dziewczyna też, ale chłopaka, może na mądrego i dojrzałego mężczyznę wychować tylko mężczyzna. Panowie tatusiowie, musi to do nas dotrzeć. Wczoraj miałem odwagę wam powiedzieć, chciałbym być taki jak nasz ojciec, ale on z nami był. Ilu chłopaków może się pochwalić, że w tym wieku 6-7 lat odbył z ojcem męską wyprawę gdzieś tam pod namiot? Co prawda zmokli, zmarzli, zgłodnieli, ale przeżyli męską przygodę. I jak się coś takiego dziecku obieca, to trzeba dotrzymać. Dziecko ma prawo usłyszeć jasne, konkretne wymagania ze strony rodziców. Ma się uczyć samodzielności. I znów, zwłaszcza chłopcy, wydają się być bardzo rozpieszczani i zupełnie inną taryfę wymagań przykłada się do nich niż do dziewczyn. To oczywiście rodzi konflikty, ale i inne kłopoty. Proszę was, żeby was trochę rozbawić, opowiem o takiej sytuacji w seminarium. Otóż prowadzimy rekolekcje dla rodziców. Właśnie tydzień po Wielkanocy przyjadą rodzice naszych alumnów na 3-dniowe rekolekcje. Ale jest też taka sytuacja w ciągu roku, to akurat są alumni roku trzeciego, w grudniu przyjeżdżają ich rodzice i mieszkają z nami 3 dni, obserwują, jak żyje seminarium. Oczywiście kleryk robi miejsce w swoim pokoju, sam idzie, jak Pan Bóg przykazał, na strych. No i rodzice mają taki przedsmak życia seminaryjnego. I proszę sobie wyobrazić, była to sobota, na moim drugim piętrze stoją 2 mamy i tak się żegnają 2 rękami i mówią: Pan Bóg istnieje, Pan Bóg istnieje, jednak Pan Bóg istnieje. Myślę, co im się stało? Zaszkodziło im jedzenie, wrocławskie powietrze? Podszedłem nieśmiało, pytam: proszę mam, o co chodzi? My też klerykom mówimy, że Pan Bóg istnieje. Oni będą kiedyś o tym mówili wiernym w parafiach, ale wygląda na to, że panie doszły to do tego stwierdzenia jakąś inną drogą. Pokazały mi 2 synów, którzy ze szmatami w rękach na mokro myli 70-metrowy korytarz, bo mieli akurat dyżur przy sobocie. I mówią: proszę ojca, jak wyście to zrobili? Myśmy ich mieli 22 lata w domu, w życiu szmaty nie wzięli do ręki. Pan Bóg istnieje, Pan Bóg istnieje. Proszę was, naprawdę warto tutaj stawiać także i takie wymagania właśnie po to, by oni uczyli się na swoich błędach, by uczyli się odpowiedzialności. Można by to ująć w bardzo prosty sylogizm. Maksimum wolności, maksimum odpowiedzialności. I tyle wolności, ile odpowiedzialności. Pokaż, że mogę ci zaufać, że mogę ci powierzyć jakąś konkretną robotę, że zadbasz o rodzeństwo. No właśnie, przypomniał mi się najsławniejszy ksiądz z Wrocławia, pewnie i tu znany, troszkę go opisywałem w tych wesołych przygodach, ksiądz Stanisław Orzechowski, czyli Orzech. On ma 3 rodzeństwa, braci. I opowiada, jak mama jego, jemu najstarszemu, zwierzyła opiekę nad najmłodszym. Ten miał chyba roczek, więc Stachu wziął go do wózka, wywiózł gdzieś tam na boisko i zaczęli grać w piłkę. Nagle usłyszał wrzask tego malucha, który tam początkowo spokojnie spał. Okazało się, że przyszły gęsi, wyskubały mu włosy. Więc czym prędzej wziął smarkacza do domu, owinął gdzieś tam, chleba mu jakiegoś napchał do gęby, ale kiedy matka przyszła, zobaczyła, co się dzieje, zobaczyła głowę tego dzieciaka, zrobiła coś niesamowitego. Zawołała ojca, zamknęła drzwi na klucz, dała mu pas i mówi: lej, gdzie popadnie, zobacz, co ten zrobił. Więc właśnie kwestia odpowiedzialności od dziecka. To może być najpierw kwiatek, może być piesek. Najpierw może trzeba smycz kupić na 3 miesiące, żeby wychodził 3 razy dziennie po 30 minut, żeby był dowód na to, że to zwierzę nie obciąży potem mamy czy taty. Więc to jest kolejny krok. Dalej, wprowadzenie do współodpowiedzialności za dom, za dobro rodziny. To mogą być zakupy, to może być wtajemniczanie w sprawy finansowe, podział obowiązków domowych, gdzie wcale mama czy babcia nie musi być niewolnikiem. Proszę was, jakie to jest wychowawcze, gdy dzieci znają cenę artykułów żywnościowych, rachunki za wodę, za gaz, za prąd, właśnie po to, by się uczyły oszczędności, by widziały, że ten budżet rodzinny nie jest bez dna. Tak nas wychowano, jak mnie się to przydało jako proboszczowi. A nie wiecie, kim będą wasze dzieci. Niech się tego uczą. Dalej, dziecko ma rozumieć, że ważniejsze jest być przed mieć. A to oznacza podarowanie dzieciom skarbu, który my jednak usiłujemy zdefraudować. O co mam na myśli? Opowiem to przez bajeczkę. Mianowicie zebrały się zwierzęta i zaczęły się skarżyć, jaką krzywdę robią im ludzie. No świnia mówi oczywiście, że robią ze mnie schaboszczaki. Krowa płacze, że podbierają jej mleko. Kury płakały, że podbierają im jajka. I tak każde zwierzę miało żal do człowieka. Wreszcie odezwał się ślimak. A ja mam coś, co by ludzie bardzo chcieli mieć. I chętnie by mi to zabrali, gdyby wiedzieli jak. Ja mam czas. No właśnie. Tatusiu, mamusiu, czy wy macie czas? Ależ skąd? Rzucimy dzieciakowi zabawki, kupimy czym prędzej komputer i niech się smyk zajmie sobą, bo my nie mamy czasu. A co się z nim stało? Proszę was, zapytajcie waszych rodziców czy dziadków, jak 50 i więcej lat temu wyglądało pranie w domu. Myśmy mieszkali początkowo na Pomnikowej, tam w tych takich szeregowych domkach. Była tam piwnica, w niej pralnia, potężny kocioł, pod którym trzeba było rozpalić ogień, więc nanieść węgla, drewna, nalać wody, zagotować to. Jeżeli była pralka, już rewelacja typu frania, to w muzeach pewnie już widzicie. Już nie mówiąc o tej ręcznej, ale potem była taka wirnikowa. To była potworna charuwa na cały dzień. I to przynajmniej raz w tygodniu, gdy rodzina liczyła 6 osób. Cały dzień potężnej pracy. Dzisiaj pranie nie stanowi problemu. Praleczka, myk-myk, program odpowiedni, pijemy sobie kawkę, oglądamy telewizor, wywiesić pranie, nawet nie bardzo prasować trzeba. Gdzie jest ten czas? A samochody? A inne udogodnienia? Co się stało? Daliśmy się zapędzić, ale też daliśmy się osaczyć mass mediami. I uczciwie trzeba się przyznać, ile tam czasu marnujemy. Czy to będzie telewizja z 7 serialami dziennie? Każdy 20 minut, ale 7 razy 20 to już jest nieźle. Teraz mogą być oczywiście to nałogi sportowe, gdzie ciągle się tam w dzień i nocy coś dzieje. To mogą być ulubione zajęcia przy komputerze, gdzie zawsze te czaty, te surfowania zamiast rozmowy z żoną, z dziećmi, zamiast bycia. To jest grzech. I to się zemści. Dlatego, że wszyscy się do tego co prawda przyzwyczają, ale tego czasu niestety już nikt nie wróci. I właśnie dlatego ten czas trzeba jednak oddać rodzinie. Dożyjemy tego wieku, gdzie już nam pozwolą nie pracować zawodowo. Proszę bardzo. A i wtedy się okaże, że się pojawią ciekawsze zajęcia, choćby w postaci wnuków. Tak a propos tego właśnie wieku emerytalnego, ktoś mi opowiadał, że przechodzili dwaj goście obok Sejmu w Warszawie i słyszą pieśń. 100 lat, 100 lat. Jeden drugiego pyta, co tam się dzieje? Urodziny ktoś ma? Nie, wiek emerytalny ustalają. No to daj Boże, do setki. Idźmy dalej. Uczenie bezinteresowności waszych dzieci. Kochani, jak młodzi ludzie potrafią być pretensjonalni. Może spotkaliście takie opowiadanie, może któryś z kaznodziejów mówił, jak to chłopak 7-8-letni gorliwie cały tydzień pracował w domu, aż się wszyscy dziwili. I węgiel, i drewno, i zakupy, i zmywanie garów. Ale w sobotę wieczorem usiadł, wziął kartkę i wystawił mamie rachunek. Za każdą usługę określona stawka. Mama była mądra, więc też wzięła kartkę i napisała: za to, że cię urodziłam, za to, że nie przespałam ileś tam nocy, za to, że miałeś zawsze jedzenie, za to, że chodziłam z tobą do szkoły, za to, że ci prałam. Wszędzie wpisała 0. A choćby nie wiem, ile tych zer było, na końcu wynik był 0. Chłopak z tego opowiadania na szczęście zrozumiał, o co chodzi. Ale dzisiaj dzieci, młodzież bez interesowności nie przynoszą na świat. Trzeba ich tego nauczyć. Trzeba ich wychować do tej wyobraźni miłosierdzia. A słowo bezinteresowność zdaje się przechodzić do słownika wyrazów bardzo obcych. No tu anegdotka, autentyczne wydarzenie. Zaproszono mnie w odwiedziny do takiej rodziny zastępczej. Było tam 8 dzieci, w tym najmłodsza, niewidoma, niemówiąca, kilkuletnia dziewczynka. Ta dzieciarnia wiedziała, że przyjadę tam z ich ciocią, która przejęła rolę mamy, więc postanowili mnie sprawdzić. Pochowali się gdzieś tam po kątach, jeden był w pralce, jak widziałem, gdzieś tam w szafie, pod łóżkiem, i kiedy weszliśmy do domu, puścili na mnie psa. Pies mnie oblizał, obwąchał, no ja mu się odwzajemniłem, więc dzieciaki powyłaziły. I mała Kasia, lat 8, bez pytania, bez proszenia, władowała mi się na kolana, otwarła katechizm i mówi: proszę księdza, ja księdzu coś przeczytam, bo się szykuję do pierwszej komunii świętej. Zamknęła oczy, żeby się jej nie myliło, i czyta: Pan Jezus wzywa nas do bezinteresownej miłości. Zamknęła książkę. Pytam: słuchaj, a co to znaczy bezinteresownie? Przecież nie wiem. Aha. A w tym czasie ta ciocia przyniosła jakiegoś gnieciucha i herbatę. I pytam: słuchaj, Kasiu, a ciocia dała tutaj to dla nas, tak? Tak. I dla mnie też? Tak. A czy dała to interesownie, czy bezinteresownie? Bezinteresownie, mówi dziecko. A skąd wiesz? bo ciocia się księdzem zupełnie nie interesuje. Już teraz wiecie, co to jest bezinteresowność. Przynajmniej jedno wam zostało. A zatem bezinteresowność. Kapitalną rzeczą jest wolontariat. Nie ma piękniejszego widoku niż młodzi ludzie, którzy angażują się w świetne sprawy, gdzie mogą służyć innym. Dalej, od strony religijnej powiedziałbym bardzo prosto. Ojcze, matko, daj przykład, nie wykład. Jak dziecko zobaczy, że się regularnie spowiadasz, modlisz, jak jest nie wysyłane na mszę świętą, ale idziecie razem, możemy być spokojni. I wreszcie bardzo trudna rzecz. Tu jeszcze dodam, żebyście się koniecznie za swoje dzieci modlili. To jest jednak przywilej ojca, matki. I ta modlitwa ma niesamowite znaczenie. Tu znów mógłbym sypać przykładami wesołymi i smutnymi, ale jednak rodzice potrafią dzieciom wymodlić wszystko. Nawet jeśli czasem trzeba na to długo poczekać. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Ale drodzy, na koniec tej pierwszej części, bo za chwilę jeszcze będzie druga, no jakże inaczej, to chcę powiedzieć, że stoi przed wami bardzo trudne wyzwanie dla waszej rodzicielskiej miłości. Ona nie powinna stawiać żadnych warunków. A często jest tak, że to dziecko wystawi was na niesamowitą próbę, bo na przykład rozpadnie się małżeństwo i wraca syn czy córka jak zbity pies. No gdzie pójdzie? Do domu. Warto wiedzieć, że połowa kleryków nie dochodzi do celu. Czy mają się bać powrotu do ojca, matki, zwłaszcza gdy w sumieniu rozeznali, że to nie ich droga? Ale dzisiaj te dramaty idą jeszcze dalej, bo te były już dawno. Mianowicie, oby na nikogo z was to nie spadło. Mnie się zdarzyło kilka razy pilotować takie sprawy, gdzie nagle 22-letni mężczyzna, 100% mężczyzna, po zdobyciu tytułu inżynierskiego, przychodzi do domu i mówi, że teraz będzie kobietą. I każe mówić do siebie właśnie imieniem żeńskim. I nic do niego nie dociera. Płacze, argumenty, konsultacje, modlitwy, on wie lepiej. Sterowany przez jakiegoś gościa z internetu, kaleczy siebie. Co z takim zrobić? Urodziliście go jako syna, a on nagle każe do siebie mówić, proszę pani. Naprawdę trzeba, żeby wasza miłość była tak silna, że wytrzyma nawet taką próbę. Na razie zostawiam to w takim stanie, by przejść do drugiej części, która będzie nawiązywała zresztą do tej pierwszej. Bo o co idzie? To rosnące pod waszym domostwem, w waszym domostwie dziecko będzie kiedyś pytało o ostateczny sens życia człowieka. Po co ja żyję na świecie? Młodzi ludzie niemal jak refren powtarzają, to jest bez sensu. Wy ich znacie. Wy ich znacie i dlatego macie największą szansę, by jednak na te zasadnicze pytania odpowiadać. Dalej, wspominałem już, że waszym zadaniem rodzicielskim będzie wyprowadzanie dzieci z przyrodzonego człowiekowi egoizmu i egocentryzmu. Ma to dziecko zobaczyć zależność ludzi od siebie. Ma zobaczyć konieczność współpracy na wszelkich płaszczyznach. To, o czym mówiłem na kazaniu z tego elementarza. I ma obowiązek doświadczyć solidarności duchowej, intelektualnej i gospodarczej oraz religijnej wszystkich ludzi. Więc drodzy, popatrzcie, że jest to konkretna robota. I każdy z nas urodził się jako dłużnik społeczności, tej rodzinnej, ale i tej szerszej, a cała nadzieja w tym, że kiedyś to odda, kiedyś odpracuje, może niekoniecznie wobec rodziców, bo wobec tych się nie wypłaci nikt z nas. Ale w łańcuchu solidarności pójdziemy dalej. Dzisiaj pomagacie mnie, jutro, zaopatrzony w tę wędkę przysłowiową, będę umiał utrzymać siebie i pomogę jeszcze innym. Dalej, wspominaliśmy to już przy tych różnych spotkaniach rekolekcyjnych, jest konieczność obrony przed zatruciami środowiska, w którym żyjemy. Boję się, że ta agresywna aktywność różnych, w cudzysłowie, edukatorów jest jednak niedoceniana w naszym społeczeństwie. I dlatego nie jest obojętne, co się dzieje w szkole, nie jest obojętne, czym się dziecko karmi, w sensie literatury, filmu, innej rozrywki, nie jest obojętne, z kim pojedzie na wakacje i tak dalej, i tak dalej. Ileż wspaniałych form zanikło w międzyczasie, choćby harcerstwo, może tu akurat jest lepiej, albo na przykład mówią mieszkańcy Bieszczad, że już praktycznie nie widzi się młodych ludzi w grupach z plecakami wędrującymi po połoninach. To jest źle. To nie jest tak, że wszystko internet załatwi. Więc jednak formacja, która pozwoli dobro oddzielić od zła, która nie da się nabrać na jakieś reklamy, czyli wzmacnianie tego wewnętrznego człowieka, a to się dzieje właśnie przez dialog. Mówiliśmy o stole wczoraj, więc dzisiaj też trzeba ten mebel przywołać, chociaż oczywiście każde miejsce dobre z młodym do rozmawiania, zwłaszcza gdy pyta. Warto przerwać swoją najciekawszą lekturę, czy ewentualnie mecz. Trudno. Przyszło dziecko, ma sprawę, dla ciebie głupią, błahą, a jego może to kosztować życie. Przecież wiecie, że dzisiaj ci młodzi ludzie są bardzo słabi psychicznie. Niewiele trzeba, żeby zrobili nieodwracalne głupstwo. Dalej, rozpoznanie otrzymanych przez dziecko talentów i pomocy w ich rozwijaniu. O, słuchajcie, to jest poważna sprawa. Bo są ambicje rodziców, ale są i tęsknoty dziecka. Bywa, że rodzicom trudno pogodzić się, są lekarzami, a tu syn nagle chce sprzedawać lody w budce. No cóż to za awans społeczny. Nie jest to taka prosta i oczywista sprawa. Oczywiście, że kiedy to dziecko przedstawia swój program, swój plan działania, no trzeba do tego podejść krytycznie. Zbadać intencje, wyciszyć emocje, realistycznie spojrzeć na posiadane przez dziecko możliwości duchowe, fizyczne, materialne, intelektualne. Ale proszę was, trzeba tu dużo pokory. Powiem coś pro domosła. Tu w tej opodal stojącej szkole, w liceum numer 2, przez 4 lata słyszałem, nic z ciebie nie będzie. Nie zdasz matury. Przez 4 lata. No więc w końcu powiedziałem, dobra, nie zdam, ale przyjdę na ten egzamin, bo tam dają 2 bułki i herbatę, to przynajmniej zjem. No udało się chyba troszkę więcej. A skąd pani mama, skąd pan tato wie, że nic ze mnie nie będzie? Przecież człowiek potrafi się rozwinąć. Przecież starczy mu dać pewne warunki. Pamiętacie ze szkoły Janka muzykanta? Marnie zginął chłopak, a miał talent. No, sponsora nie miał. Tak nawiasem mówiąc, tym naszym dzieciom to pewnie trzeba złożyć takie życzenia, jak mnie redemptoryści złożyli na koniec rekolekcji. Bo nawet z nimi kiedyś miałem spotkanie, jednego wytypowali, bo to zawsze kłopot, i on mówi, ojcze, pieniędzy nie życzymy, zdrowia nie życzymy, szczęścia ci życzymy, bo widzisz, ci na Titaniku zdrowie mieli, pieniądze mieli, szczęścia nie mieli. Akurat minie 100 lat w tym miesiącu, jak zatonął ten statek. Podobno niezatapialny. Więc czasem temu dziecku właśnie tego szczęścia zabraknie, tego sponsora, tego promotora. No a kto jak nie mama, jak nie tata? A jeśli oni wbijają dziecko w glebę? Jeśli to tato nie widzi urody, uroku swojej córeczki, nie robi z niej królewnej, będzie źle. Dalej, kiedy dzieci przedstawiają swój plan na przyszłość, trzeba zwrócić uwagę na aspekty, których one nie widzą. Choćby w odniesieniu na przykład do przyszłego partnera czy partnerki w małżeństwie. Matka, ojciec dostrzegą pewne rzeczy i mają obowiązek to powiedzieć. I właśnie wtedy, kiedy to dziecko dorasta, okazuje się tak, jak mówicie, małe dziecko, mały kłopot, duże, duży. Dlaczego? Bo trzeba także schować swoje ambicje. Trzeba swoją matrycę schować, żeby dziecko mogło się rozwinąć tak, jak ono to rozumie i czuje. Tu oczywiście w podtekście możemy mówić o powołaniach zakonnych czy kapłańskich. Nie chcę tego rozwijać. Ale proszę was, jak się czuje chłopak, który akurat 2 tygodnie temu przyjechał do nas na Dzień Skupienia, zainteresowany seminarium i mówi, nie mogę się do tego przyznać w domu, bo by mnie zabili. No jest to jakiś dramat. Przecież tak mówiąc na rozum, gdyby poszedł do sądu, to by wygrał. No niesamowita rzecz. Jak rodzice potrafią projektować właśnie swoje plany na dzieci, nie licząc się ani z ich możliwościami, tęsknotami, pragnieniami, ani tym bardziej czy tym mniej z wolą Bożą. Dzieci nie są naszą własnością. To musimy po prostu sobie też jasno powiedzieć. Więc ląduję już. Kochani, zadania, które stają przed rodzicami, są praktycznie nie do wykonania. Bo każdy, kto będzie się przyglądał rodzinie, powie, słuchajcie, od was zależy wszystko, a wy jesteście tylko ludźmi. Jednak, jeżeli jest łaska Boża i z drugiej strony, jeżeli jest miłość wzajemna, to okazuje się, że rodzice są zdolni do heroizmu. Czytajcie w najnowszym Gościu Niedzielnym, co potrafiła zrobić matka trojaczków. Kilka miesięcy na tak zwanym podtrzymaniu ciąży leżała z nogami do góry po to, żeby urodzić żywe dzieci. Jedno niestety nie, ale dwójka się urodziła. Co potrafi miłość? Patrzcie na świętych małżonków. Patrzcie na to, co chce dać Chrystus w sakramencie Eucharystii, w swoim słowie. Patrzcie, jaką siłą będzie właśnie modlitwa, o której wczoraj mówiliśmy. I właśnie cieszcie się, że Bóg takim zaufaniem obdarzył ludzi. Pozwolił przekazywać, wychowywać, wychowywać nowe życie. A to jego zaufanie sięgnęło zenitu, kiedy biednej nazaretańskiej parze Maryi i Józefowi powierzył Bożego Syna i się nie zawiódł. Rodzino święta, bądź wzorem rodzin, które tutaj się zebrały. Zakończmy modlitwą to nasze rozważanie. Modlitwą, którą ułożył błogosławiony Jan Paweł II, na pewno serdecznie nam bliski, ktoś, kto też wyszedł z rodziny, nie wstydził się jej nigdy i ogromnym szacunkiem rodziny otaczał. Są dokumenty wydane właśnie dla rodzin. Warto je czytać i budować się tym programem, który Bóg zlecił większości ludzi na ziemi. Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś miłością i życiem, spraw, aby każda rodzina na ziemi stawała się przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, narodzonego z niewiasty, prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umocniona łaską sakramentu małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszystkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw wreszcie, błagamy Cię o to, za pośrednictwem świętej rodziny z Nazaretu, ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i przez rodziny. Ty, który jesteś życiem, prawdą i miłością, w jedności Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.